trzech jest ukrytych przede mną, a o czwartym nie wiem. Księga Przysłów, rozdział 30, wers 18. Gdy Jakub idzie przez wsie czy miasteczka, biegną za nim miejscowi tradycyjni Żydzi i krzyczą: Trójca, Trójca, jakby to było jakieś przezwisko. Czasami podnoszą z ziemi kamienie i rzucają w zwolenników Jakuba. Inni, ci, których ukąsił Szabtaj Cwi, zakazany prorok, patrzą ciekawie. Z nich bierze się grupa takich, co ruszają za Jakubem. Ludzie są tu biedni i przez to stali się podejrzliwi. Biedny nie może sobie pozwolić na zbyt daleko idące zaufanie. Zanim gruby schudnie, chudy umrze, mówi się tutaj. Chcieliby cudów, znaków, spadających gwiazd, krwawej wody. Nie bardzo rozumieją, co im mówi Jankiel Lejbowicz, zwany Jakubem Frankiem. Ale ponieważ jest przystojny, ładny i ubrany z turecka, wydaje się niezwykły. Robi na nich wrażenie. Wieczorem, gdy rozmawiają przy ogniu, Jakub skarży się Nachmanowi, że czuje się jak kupiec, który ma do sprzedania najpiękniejszą perłę, a tu go biorą za kupczyka i wartości perły ocenić nie umieją, myśląc, że fałszywa. A opowiada ludziom to, czego uczył go Isochar, co mu wieczorami podpowiada Reb Mortke i co mu tłumaczy Nachman, biegły w każdej dyspucie, lecz sam pozbawiony zarówno dobrego wyglądu, jak i mocy przekonywania. Gdy jednak Jakuba poniesie, wiele dodaje od siebie. Szczególnie lubi mocne porównania i nie wzdraga się przeklinać. Mówi jak prosty Żyd, jak mleczarz z Czerniowiec, jak rymarz z Kamieńca, tylko w żydowskie zdania wrzuca sporo tureckich słów, przez to stają się one podobne do chałki z rodzynkami. W chrześcijański Nowy Rok ruszają do Kopyczyniec. Mija ich po drodze wiele sani, bogato przystrojonych. To okoliczni wielmoże jadą uroczyście i z fasonem do kościoła. Konie zwalniają i oba orszaki sunące w przeciwne strony patrzą na siebie w zdumionym milczeniu. Jakub w szubie z wielkim kołnierzem, w futrzanym, farbowanym kołpaku jak król. Panowie okutani w futra, przez co wydają się grubi i przesadziści. Ich głowy zdobią czapy, do których nad czołem przypięto drogie brosze podtrzymujące pióro. Kobiety blade, z nosami poczerwieniałymi od mrozu, toną w futrzanych pledach. W Kopyczyńcach stoły już zastawiono, a prawowierni z całej wsi czekają pod domem Szloma i Zytli. Przestępują z nogi na nogę, tupią, bo mróz łapie, gadają między sobą. Niebo czerwienieje, gdy sanie podjeżdżają pod dom. Tłum cichnie i w pełnym napięcia milczeniu patrzy, jak Jakub wchodzi do środka. Ten tuż przed drzwiami zatrzymuje się i cofa. Podchodzi do Rywki i jej małej córeczki i do jej męża Szyli, patrząc nad ich głowami, jakby tam coś widział. Wywołuje to poruszenie, a i sami wybrani czują się nieswojo. Potem, gdy Jakub znika w środku, Rywka zaczyna pochlipywać. Płacze też ta mała dziewczynka, może trzyletnia, i w ogóle wielu ludzi, czy to ze zdenerwowania, czy z zimna, czy ze zmęczenia. Niektórzy jechali przecież całą noc. Są tu też ci, którzy byli przedtem w Jeziorzanach, a nawet w Korolówce. W środku przyjmuje Jakuba uroczyście Chaim z Warszawy, który ma interes w stolicy i dlatego wszyscy go szanują. Także i tam rozeszła się już sława Jakuba. Tamtejsi też chcieliby wiedzieć, co się będzie działo teraz, gdy świat zbliża się do końca. Jakub cierpliwie wyjaśnia przez całe popołudnie, aż szybki w małych okienkach stają się białe od pary, którą natychmiast mróz zamienia w filigranowe palmy. Tego wieczoru ci, którzy zaglądają przez małe okienka, niewiele widzą. Płomienie świec migoczą i co chwila gasną. W Jakuba znów wstępuje duch Ruach HaKodesh. Nie widać tego dobrze, tylko jakiś cień na ścianie od płomieni świec, rozmigotany i niepewny. Słychać krótki krzyk jakiejś kobiety. Po wszystkim Szlomo Szor, zgodnie ze starym prawem, wysyła do łoża Jakuba Zytlę. Ale Jakub jest tak zmęczony, że Zytla, czysta i wypachniona, przebrana w odświętną koszulę, zła i zagniewana, wraca do męża. W domu rodziców Chaima Jakub nawraca trzy osoby. Sam Chaim bardzo podoba się Jakubowi, ma zmysł organizacyjny i zaraz następnego dnia bierze się do roboty. Teraz już ze wsi do wsi towarzyszy im prawdziwy orszak. Kilkanaście fur, do tego konni i jacyś piesi, którzy nie nadążają za całą karawaną i dochodzą do celu dopiero wieczorem, zmęczeni i głodni. Ci ostatni śpią byle gdzie, w stodole, w karczmie na podłodze. Wsie przekazują sobie Jakuba jak święte dziwo. A tam, gdzie zatrzymuje się na postój, natychmiast schodzą się jacyś ludzie, zaglądają przez okienka, a słuchając tego, co mówi, choć nie do końca to rozumieją, mają w oczach łzy wzruszenia. Wzrusza nie tylko sam Jakub, którego ruchy stały się teraz jakieś kanciaste, zdecydowane, jakby tu wpadł na chwilę, a sam był już myślami gdzie indziej, z Abrahamem, z Sarą, z Szabtajem, z wielkimi mędrcami, którzy rozbierali świat na najdrobniejsze literki. Na dodatek bowiem na niebie pojawiła się kometa. Co wieczór towarzyszy Jakubowi, jakby był jej synem, tej iskry światła, która tu wpadła na świat. I jadą przez trębowle sokołów, kozowe, płaucze, zborów, złoczów, hanaczówkę i busk. Wszyscy podnoszą głowy, patrząc w niebo. Jakub uzdrawia nakładaniem rąk. Znajdują się zagubione rzeczy, cofają się wrzody. Kobiety zachodzą w upragnione ciąże. Wraca miłość między małżonkami. Krowy rodzą bliźnięta o dziwnym umaszczeniu, a kury znoszą jajka, w których są po dwa, trzy żółtka. Polscy panowie przyjeżdżają popatrzeć, jak ten Frank, ten Żyd turecki czy wołoski czyni cuda, jakich nigdzie nie widzieli i mówi o końcu świata. Czy chrześcijanie też będą zbawieni, czy to tylko żydowski koniec świata? To nie jest pewne. Chcą z nim rozmawiać. W rozmowie przez tłumacza, którym jest Nachman albo Chaim z Warszawy, panowie starają się zachować wyższość. Najpierw wołają go do powozu. Jakub podchodzi, grzecznie odpowiada. Zaczyna od tego, że jest prostym człowiekiem, prostakiem, ale tak na nich patrzy, że pod jego wzrokiem tracą rezon. Potem już stają w tłumie innych, różnią się tylko grubym futrem i piórem na czapie. W busku cała wieś wylega przed domy, palą się pochodnie, złapał tęgi mróz i świeży śnieg trzeszczy pod stopami. Jakub bawi tu tydzień w domu brata Nachmana Chaima i jego żony. Mały synek Nachmana Aronek i inni chłopcy chodzą za Jakubem jak paziowie za królem. Tu Jakub widzi niebieskie aureole nad prawie każdym. Niemal całe miasteczko nawraca się na wiarę Trójcy Świętej, jak mówi sam Jakub. Za dnia przynoszą chore dzieci, żeby położył na nie dłonie, potem przyjeżdżają po niego z Dawidowa, a potem chcą go widzieć we Lwowie. Tam ma do dyspozycji wielką salę, gdzie tłum ludzi przyszedł go zobaczyć. Ale gdy mówi o tym, że jak za drugim razem się w Polsce pojawi, to trzeba będzie iść do Ezawa, czyli do religii katolickiej, żeby nadeszły ostatnie dni, zaczynają wychodzić, sarkając. Lwowscy Żydzi są bogaci, wredni i rozpuszczeni. Lwów nie jest tak chętny Jakubowi jak biedne miasteczka i wsie. Bogatym i zadowolonym nie śpieszy się do Mesjasza. Mesjasz to przecież ten, na którego się wiecznie czeka. Każdy, który przyszedł, jest Mesjaszem fałszywym. Mesjasz więc to ktoś taki, kto nigdy nie przychodzi. Na tym to polega. Zagłuszają Jakuba, gdy zaczyna mówić w lwowskiej synagodze. W końcu wyrywa pulpit i rzuca go w tłum. Musi uciekać, bo napierają na niego wściekli i rozjuszeni. Nawet w karczmie nie są dla niego uprzejmi, mimo że Chaim dobrze płaci. Karczmarka niezbyt grzeczna fuka na Jakuba. Wtedy on jej mówi, żeby sprawdziła kieszeń, bo ma w niej tynfa. Staje zdziwiona. A skąd niby miałaby mieć? On upiera się i każe jej sięgnąć do kieszeni. A wszystko to się dzieje w obecności wielu świadków. I ona wyciąga stamtąd monetę, niezbyt cenną, odkąd je fałszują, ale w końcu to pieniądz. Spogląda na nią jakaś zmieszana, ucieka wzrokiem i chętnie by sobie poszła, gdyby nie to, że Jakub mocno ją trzyma za ramię. — A wiesz dobrze, skąd ją masz? — pyta Jakub, ale na nią nie patrzy. Patrzy ponad głowami zaciekawionego tłumku, który się już zebrał. — Nie mów, panie — prosi karczmarka i wyrywa się z tego uścisku. Ale on nie ma zamiaru jej usłuchać i już woła z głową zadartą do góry, żeby go było lepiej słychać. — Od szlachcica dostała, co wczoraj z nim grzeszyła. Ludzie wybuchają śmiechem, sądząc, że to wymysł, ale o dziwo karczmarka to potwierdza. Przyznaje mu rację ku zdumieniu gawiedzi i cała czerwona znika. Teraz przesłanie Jakuba staje się jasne, wyraźne, niczym ślady na śniegu wytupywane dla rozgrzewki przez tych, którzy nie dostali się do ośrodka i będą musieli wszystkiego dowiedzieć się od innych. Chodzi o sprzęgnięcie razem trzech religii – żydowskiej, muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Pierwszy, Szabtaj, to ten, który otworzył drogę przez islam. Baruchia ruszył przez chrześcijaństwo. Co najbardziej bulwersuje wszystkich i po czym rozlegają się tupania i krzyki? To, że należy przejść przez wiarę nazareńską tak samo, jak się przechodzi przez rzekę. I że Jezus był powłoką i skorupą Mesjasza prawdziwego. Myśl w południe wydaje się haniebna. Po południu nadaje się do przedyskutowania. Pod wieczór jest już przyswojona, a późnym wieczorem już całkiem oczywista. W nocy pojawia się jeszcze jeden aspekt tej myśli, dotąd jakby niebrany pod uwagę, że wraz z chrztem przestaje się być Żydem, przynajmniej dla innych. Staje się człowiekiem, chrześcijaninem. Można kupić ziemię, otworzyć sklep w mieście, wysłać dzieci do szkół wszelakich. Od możliwości kręci się w głowie, bo to tak, jakby dostać nagle dziwny, niepojęty prezent.